Uczysz mnie, Panie, to prośbą jest mą. W ciszy poznawać chcę prawdę Twą. Ci uczysz, gdy słuchać Twej mowy, mam uczysz, bym z Tobą mógł być sam na sam. O, uczysz mnie zupełnie ścisz i do mnie zbawco mój się zbliż. Na wieczność przygotować Cię mnie w świętej społeczności Twej. Uczyń mnie cichym, gdy ciężar mi dasz, cichym w tej wierze Ty trud mój znasz. Cichym, bym mógł się na Twą moc zdać, cicho w miłości, co strzeże mię stać. O, uczysz mnie zupełnie ścisz i do mnie zbawco mój się zbliż. Na wieczność przygotować Ciej mnie w świętej społeczności Twej. Naucz mnie w ciszy, gdy czekać mam trwać, w ciszy bojować, pracować stać, w ciszy ból innych i szczęście nieść, bym pomoc bliźnim gotowy był nieść. O, uczysz mnie zupełnie ścisz i do mnie zbawco mój się zbliż. Na wieczność przygotować Ciej mnie w świętej społeczności Twej. Ścisz mą istotę zupełnie ścił. Niech to, co Ty chcesz, ze serca chcę, abyś Ty wielkim, ja małym był, bym mi był wszystkim, bym w Tobie ja żył. O, uczysz mnie zupełnie ścisz i do mnie zbawco mój się zbliż. Na wieczność przygotować Ciej mnie w świętej społeczności Twej.
Tak postanowiłem dzisiaj zacząć z braterstwem tą nową społeczność na tym miejscu. Jest to pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma, pieśń w pełni chrześcijańska. Powiem braterstwu, gdy ją dosłownie kilka dni temu, to już chyba nawet po środzie odkryłem, śpiewnik mam już od dłuższego czasu i nauczyłem się w miarę śpiewać, postanowiłem, że dzisiaj się z wami nią podzielę. Ona mnie bardzo. Ja, gdy byłem, powiem braterstwu, sam w domu, nikogo nie było, to one łzy mi leciały, gdy tą pieśń śpiewałem. I tak myślałem, dlaczego? Dlaczego tak reaguję w ogóle na treść tej pieśni? Ktoś powie może, że w tej treści nie ma nic szczególnego, nie ma nic specjalnego, nie ma jakichś może wielkich nauk, które by przybijały, a jednak jest coś takiego, że ona do mnie w sposób taki szczególny przemówiła. Ona mnie poruszyła i dała mi szczególnie dużo do myślenia. Drodzy braterstwo, mamy tą świadomość, że jesteśmy na nowym miejscu, tak się losy potoczyły, tak się koleje naszego zboru, naszego życia toczą, że przychodzi nam przebywać w zupełnie nowym miejscu, w nowych okolicznościach, nowa infrastruktura. I tam na Waszyngtona 7, gdy się zbieraliśmy, tam gdzie kierowaliśmy swoje kroki, to drodzy braterstwo, bez wahania używaliśmy takiego biblijnego zwrotu, że idziemy do domu Bożego. Nikt nie miał wątpliwości, że był tam dom Boży i tak tydzień temu żeśmy robili takie mini podsumowanie. To 65 lat takiego ciągłego zbierania się w jednym miejscu, w tym samym miejscu, powodowało, że to miejsce miało rangę takiej dla nas świętości, takiego miejsca trochę magicznego, takiego, w którym chcieliśmy przebywać, takiego miejsca, gdzie budowaliśmy się. Też przeżywaliśmy różne koleje losu i bardziej przyjemne, i mniej może przyjemne, i o pewnych, które chcielibyśmy może zapomnieć. I chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy my wszyscy popatrzyli na zmianę lokum. Troszeczkę może to nie będzie do końca taki dokładny opis, dokładne przeniesienie, ale też tak jak Izrael wędrował do ziemi chananejskiej. Gdy wyszedł z Egiptu, w sumie drogę miał niezbyt daleką, bo można było ją o wiele szybciej pokonać, ale wiemy, że w wyniku takich może ludzkich słabości, takiego ludzkiego podejścia do problemu, który im się wydawał trudnym, ta ich droga, ten marsz do Ziemi Świętej trwał 40 lat. Wiemy, że przez ten czas zatrzymywali się na krótsze lub dłuższe miejsca i wiemy, że Pan Bóg generalnie cały czas z nimi był, cały czas się z nimi opiekował, czasami ich smagał, gdy robili różne fochy, gdy na przekór Panu Bogu, gdy wbrew Jego woli coś próbowali robić, to Pan Bóg próbował ich sprowadzić na właściwą drogę do tego, żeby byli Mu posłuszni, żeby w miarę bezpiecznie mogli dotrwać do Ziemi Świętej. I drodzy braterstwo, gdy otworzyła mi się ta pieśń, którą przed chwilą zaśpiewałem, to wiedziałem, że ona pasuje do naszej sytuacji. Ja będę pewne rzeczy mówił, to co przeżywam, to co zaobserwowałem. Zaczynamy nowy okres. Dzisiaj nie będę mówił jakiejś doktryny, dzisiaj nie będę mówić jakichś wielkich rzeczy, które będą wynikały może z Pisma Świętego w ten sposób, że jakąś naukę będę wykładał, ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę takiej refleksji wnieśli w naszą jakość życia duchowego, w nasze takie życie też codzienne, w nasze życie społeczności. I myślę, drodzy braterstwo, nie będę chyba jakimś takim wyjątkiem, gdy powiem, że wszyscy potrzebujemy takiego uciszenia, takiego wyciszenia, o którym mówiła ta pieśń. Ona w refrenie nawet mówi: zupełnie mnie ścisz. I czasem takie mam wrażenie, że potrzebujemy takiej sytuacji, żeby się zupełnie wyciszyć, żeby czasami posłuchać tego, co jest gdzieś wokoło. Psalm 131, który jest może mniej cytowanym psalmem, ale zacytuję go braterstwu. To jest pieśń Pielgrzymek Dawidowa. Ona, wybrałem dzisiaj kilka takich różnych wersetów przekrojowo z Pisma Świętego, które będą, myślę, że takim wstępem do naszego nowego życia, do związanego z nowym miejscem, z nową okolicznością. I tak braterstwo mówią, że może to nie jest docelowe nasze miejsce, ale jesteśmy i myślę, że przez jakiś czas tutaj będziemy. To chciałbym, żebyśmy wspólnie wszyscy razem popatrzyli na pewne aspekty naszego wspólnego duchowego życia. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja, Izraelu. Oczekuj Pana teraz i na wieki. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem duszę moją. Chciałbym, drodzy braterstwo, żebyśmy w naszej wspólnej takiej świadomości, indywidualnie każdy z nas zakodował to i miał zawsze. Myślę, że mamy to, że chyba nie ma kogoś takiego, że wątpi w to, że Pan Bóg nad nami czuwa. Jest to może jakaś taka rzecz bardzo powszechnie znana, powtarzamy ją, ale myślę, że ona jest zupełnie prawdziwa. Gdy mówimy, że Pan Bóg nad nami czuwa, to głęboko wierzymy, że to, co wszystko się wokół nas dzieje, to jest związane z tym, że Pan Bóg nad nami czuwa, że Pan Bóg nie pozwoli, żeby Jego dzieciom stała się krzywda, że Pan Bóg jest tak dobry, że On wie, co jest nam potrzebne, co jest nam na dany moment właściwe. To Pan Bóg, tutaj lubię to powtarzać, prowadzi swoje dzieło. To Jezus jest, czasami mówimy, sternikiem w naszej łodzi. I za słowami znów psalmu 107, kilka wersetów, możemy powiedzieć w ten sposób, że uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech Go wysławiają w zgromadzeniu ludu i niechaj Go chwalą w Radzie Starszych. Miejmy w pamięci, drodzy braterstwo, słowa naszego Boga. On jest w stanie, nasz Bóg, Jezus Chrystus, jest w stanie uciszyć wszystko wokół nas. My sami nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Tak zresztą uczył nas Pan Jezus, żeby mieć tą świadomość, żeby mieć to głęboką gdzieś zakodowaną takie przeświadczenie, że beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. I choćby nie wiem, jakich wysiłków, jakich sprytów, jakich kombinacji życiowych trzeba było nam dobierać, to beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. On proponuje nam właśnie spokój, On proponuje nam ciszę, wspólną społeczność. On nam proponuje pomoc w sytuacji beznadziejnej. I popatrzmy, drodzy braterstwo, na zapewnienie Słowa Bożego, że jeśli jest Bóg z nami, czy ktoś może być przeciwko nam? Pytanie, które zostało zawarte w Słowie Bożym. Jeśli Bóg jest za nami, czy jakakolwiek przeciwność może być przeciwko nam? Przeczytaliśmy ten wcześniej fragment psalmu. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Mam nadzieję, że nie będziemy myśleli w tej chwili o może jakiejś burzy na morzu, które też się zdarzają, ale miejmy na pamięci to, że pod tymi burzami, pod tymi falami morskimi są różne sytuacje, które wokół nas czasami się piętrzą, czasami my możemy mieć jakiś tym udział, że te fale są zbyt wysokie, ale gdy do Pana wołamy, gdy do Niego się zwracamy w takich sytuacjach, to On jest w stanie uciszyć taką burzę. On spowoduje, że te fale staną się może bardzo malutkie lub wręcz niezauważalne. I wtedy wszyscy radowali się, że się uspokoiło i zawiódł ich do upragnionej przystani. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale to mówi, gdy mówi o różnych trudnościach, gdy mówi o różnych problemach, które chrześcijanina mogą spotykać w jego życiu, to zadaje takie pytania. Przywołuje różne okoliczności, które by mogły prawdopodobnie dla człowieka jakiegoś nieobeznanego z mocą Bożą, z mocą Pańską, z Jezusem Chrystusem spowodować, że odszedłby od społeczności, odszedłby od Boga, od Jezusa Chrystusa. Ale on mówi w ten sposób, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? I wymienia, czy utrapieniem, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, albowiem jestem tego pewien. Jestem tego pewien. Tak mówi apostoł Święty Paweł do nas. I myślę, że każdy z nas, braterstwo, gdy czytamy te słowa, które on wtedy zapisał, myślę, że jest zupełnie zidentyfikowany z tym, co powiedział wtedy apostoł Święty Paweł. Że jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Popatrzmy, drodzy braterstwo, jak wielkie zagrożenia wymienia apostoł Święty Paweł. Wydawać by się mogło, że to są ponad siły człowieka, przeciętnego człowieka. Ale on stwierdza jednoznacznie, że te wszystkie przykrości, które mogą spotkać i spotykają wielu chrześcijan na ziemi, nie są w stanie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I myślę, drodzy braterstwo, że to, że jesteśmy tutaj na tym miejscu, to ta przyczyna, dla której tutaj jesteśmy na tym miejscu, nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Nie jest w stanie odłączyć nas jeden od drugiego, bo są rzeczy, które są ważne. Ta miłość Boża, okazana w Jezusie Chrystusie, przyciska nas. Ona nas zbliża, ona nas ciągnie, że chcemy być razem, niezależnie gdzie będziemy. Prorok Boży Izajasz w 30 rozdziale mówi do nas tak. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan Święty Izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. I bardzo ważne zdanie, które jest tam zanotowane. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Nie w głośnych jakichś dysputach, nie w jakimś harmidrze, nie w zgiełku, ale w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Nie trzeba być, drodzy braterstwo, odkrywcą, jakimś, nie wiem, wielkim człowiekiem, by wiedzieć, że w ciszy lepiej wzajemnie się słyszymy. Gdy jest cisza tutaj na sali, nie potrzeba wytężać mocno głosu, żebyśmy się słyszeli. Gdy w ciszy dostrzegamy dźwięki, których w hałasie, w dużym hałasie, nigdy nie usłyszymy, albo bardzo źle będziemy je słyszeć. Nawet medycyna potwierdza, drodzy braterstwo, że hałas jest dla zdrowia szkodliwy czy przyjazny. Jest szkodliwy i to bardzo szkodliwy. I pracodawcy w zakładach pracy, tam gdzie zatrudniają ludzi, tam gdzie jest sytuacja narażenia na szwank słuchu, to mają ustawowy obowiązek chronić pracowników poprzez różne programy, tak żeby ten słuch pracownika był chroniony. Są podane w decybelach dopuszczalne wartości natężeń, stężeń, które nie mogą być przekroczone, a jeśli są, to trzeba chronić poprzez różne sytuacje zabezpieczające, poprzez nauszniki, bo to jest szkodliwe. I w przenośni, w takim duchowym dla nas znaczeniu, w tej takim zgiełku, który nas dotyka, to jest szkodliwe. To jest szkodliwe, że przytępia się nasz słuch, nasza wrażliwość na rzeczy ważne, na rzeczy takie, o której mówiliśmy, że w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Że wtedy więcej usłyszymy od naszego brata, siostry, od tego, co Bóg właśnie przez bliskie nam osoby chce do nas powiedzieć. W ciszy jest łatwiej mówić do słuchacza. I zauważmy, że gdy kilka osób naraz zaczyna mówić, to wtedy zaczynamy wszyscy coraz głośniej mówić i mimo wszystko źle się słyszymy. Gdy tworzymy harmider, nie słyszymy cichego nawoływania Boga i Jezusa do uciszenia się i do posłuchania tego, co oni mają nam do powiedzenia. Bo to jest najważniejsze, co Bóg, co Jezus Chrystus ma nam do powiedzenia. Zauważmy, że gdy Bóg zechciał przemówić do Helego poprzez swojego sługę Samuela, to przychodzi do niego w nocy. Dzisiaj też nie musimy wielce tego mocno stwierdzać. Wiemy, że gdy przychodzi pora nocna, szczególnie w blokach, na przykład w miastach, to wiemy, że powstaje taka specyficzna cisza, gdzie lepiej słychać, że w mieszkaniu zaczyna lepiej, więcej zaczynamy słyszeć siebie i lepiej. I Pan Bóg ma możliwości, że On mógłby przyjść w dzień i w każdej innej chwili, ale przychodzi w porze nocnej do Samuela i chce mu przekazać ważną wiadomość. Zechciejmy, drodzy braterstwo, nastawić się na słuchanie. Na słuchanie tego, co Bóg, nasz Ojciec, ma nam do przekazania. I powiedzieć za słowami Samuela, te, które on potem wypowiedział, gdy po trzykroć Pan Bóg do niego przyszedł, to w końcu wypowiada te słowa podpowiedziane przez swojego mocodawcę Helego, że mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Czasem, drodzy braterstwo, zadaję sam sobie pytanie, czy jestem gotowy Czy ja jestem gotowy na to, aby słuchać tego, co Bóg zechce do mnie powiedzieć? Czy mam na tyle wyostrzony słuch, czy mam na tyle przygaszone wokół siebie dźwięki, żeby słyszeć jedynie Boże nawoływanie? Czy jestem gotowy też przyjąć to Boże nawoływanie, które gdzieś wokół siebie usłyszę? Mamy, drodzy braterstwo, nieraz jako ludzie taką tendencję do wyolbrzymiania spraw, które stoją przed nami. To jest takie, z czasem mi się wydaje, zupełnie normalne, że jak mamy jakiś problem, to czasami lubimy go na zapas wyolbrzymić. Jego nie ma, ale czasami taki lew na drodze gdzieś sobie zauważymy i przystopujemy. Wyolbrzymimy z małej sprawy wielką sprawę. Przysłowie ludzkie to się nazywa w ten sposób. Mówi, że z igły potrafimy zrobić widły, czyli rzecz taką, która zupełnie nie pasuje do realiów, do tego, co tak naprawdę w naturze jest. Ona powoduje potem, że jest problem z rozwiązaniem jakiegoś zagadnienia, z jakiegoś takiego problemu, który może wcale nie jest jakimś problemem albo wielkim problemem. Potrafimy zrobić z jakiegoś takiego małego wzniesienia potężną górę, którą nie jesteśmy w stanie przebrnąć. I dlatego Pan Jezus zachęca nas do wiary. Zachęca nas do silnej wiary. W Ewangelii świętego Marka Pan Jezus mówi do nas: a Jezus rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Gdybyście rzekli tej górze. Tu, drodzy braterstwo, znów nie chodzi o jakąś górę, przysłowiowe Tatry, czy może Alpy, czy jeszcze jakieś inne góry, które stoją naturalnie od dawnych czasów. Ale myślę, że Pan Jezus ma na myśli to, co w życiu naszym nas spotyka. Te góry, które nieraz, bardzo często sami jesteśmy w stanie sobie stworzyć na naszej drodze. I dlatego Pan Jezus mówi, gdy będziecie mieć taką wiarę, że poprosicie o to, żeby ta góra zniknęła, to ona z waszego życia zniknie. Ale musicie mieć wiarę, że to się stanie. Że gdy wysiłku trochę włożycie w to, gdy będziecie z wiarą się modlić, żeby Pan Bóg był też tym sprawcą, który pomoże tą górę usunąć i przesunąć i rzucić w morze, tak żeby jej w ogóle więcej nie było, to tak się stanie. Pan Jezus nie mówi do nas rzeczy niemożliwych. To musimy, drodzy braterstwo, mieć zawsze taką świadomość, że Ojciec nasz, który nas kocha, nie daje nam rzeczy w życiu naszym takich, których nie jesteśmy w stanie unieść, w stanie wziąć na swoje barki. On jest realistą. Bóg wie, jakie są nasze możliwości. W psalmie 103, tym dosyć znanym psalmie dla nas, czytamy takie słowa: błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I teraz psalmista wymienia: On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością, On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On, Bóg, nasz Ojciec, wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Warunek jest, drodzy braterstwo, jeden. Jak uważnie słuchaliśmy słów tego psalmu, Pan Bóg lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Ale nie tak jak demony, którzy wierzą, że Pan Bóg jest, że On istnieje, że On powołał ich do życia, ale tylko na tym się kończy ta wiedza i drżą z tego powodu, że Pan Bóg też jest konsekwentny w swoich postanowieniach. Tu święty psalmista mówi o czymś innym, o zupełnie innej bojaźni, o bojaźni takiej Bożej bojaźni, którzy się są w stanie zrozumieć, poddać się pod wolę Pana Boga, być Mu posłuszni, ale nie ze strachu, że Pan Bóg jest surowy, ale dlatego, że Pan Bóg jest kochający, dlatego, że Pan Bóg tak wiele dla nas zaoferował, dlatego chcemy być blisko Niego, bo to się opłaca. Bo On wie, jakim chorym jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. To nie jest tak, że Pan Bóg wkłada na nas różnego rodzaju ciężary, problemy. Pan Bóg nie wie, kim jesteśmy. Świadectwo Słowa Bożego jest zupełnie inne. On wie, kim jesteśmy. Pamięta o tym. Cały czas chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy wchodząc w nowy etap naszego wspólnego pielgrzymowania, mieli ciągle tą świadomość, że nasz Pan Bóg jest niezmienny. Że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Niezmienni są. Chciałbym, abyśmy umieli wyrównywać wzniesienia na naszej drodze, a nie budować góry, których nie będziemy w stanie przejść. Marzy mi się taka, drodzy braterstwo, sytuacja, że nasze relacje się odbudują. I mówię to, drodzy braterstwo, z zupełną świadomością, mówiąc o czasie przyszłym. Nieraz w naszych rozmawianiach, w dyskusjach, badaniach poruszamy kwestię sądu i argumentujemy, że teraz jesteśmy na sądzie. Ja się z tym zgadzam, że życie jest swego rodzaju sądem. Życie jest to nieustanna walka pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy dokonywaniem wyborów dobrych i złych, pomiędzy umiejętnym nasłuchiwaniem się na głos Boży, na głos Jezusa Chrystusa, na głos braci, sióstr, przyjaciół, których mamy wokół siebie. To między innymi, drodzy braterstwo, przez takie zadania egzaminacyjne nas Pan Bóg przeprowadza. Egzamin i ocena z niego to nie znak dla egzaminującego, ale w szczególności dla zdającego ten egzamin. To tak jak w szkole. Najważniejsza ocena to jest dla tego, który zdaje egzamin. Nauczyciel pouczy rok, dwa, pięć i ma następnego ucznia. Natomiast my swoją wiedzą, poprzez swoją ocenę mamy pewien sygnał do tego, gdzie należy, w którym miejscu, co mam zrobić, gdzie się poprawić. I myślę, że Pan Bóg daje nam takie możliwości, daje nam takie przystanki, które możemy nazwać w naszym życiu takimi egzaminami. I drodzy braterstwo, jak ten egzamin zdajemy, to jest to bardzo ważne. Apostoł Paweł napisał do nas w liście do Tymoteusza, że Bóg chce, aby wszyscy ten egzamin, użyję takiego słowa, zdali jak najlepiej. Taką uzyskać ocenę, aby otrzymać życie wieczne. Nawet nieśmiertelność do tego stopnia zapewnia nas Słowo Boże. Pan Bóg chce, żebyśmy taki egzamin w ten sposób zdawali. Żeby każdy człowiek, żeby każda istota żyjąca na tej ziemi mogła poznać Pana Boga i pozytywnie zdać taki egzamin w życiu swoim. To jest bardzo ważne. I myślę, drodzy braterstwo, że ja wierzę, że nie ma specjalnie przypadków w naszym życiu. Że to, co wokół nas się dzieje, to jest prowadzenie Pana Boga. Że to jest czasami taka sytuacja, jak wybrniemy z takiej sytuacji. I myślę, że Pan Bóg dozwala. Czasami nie to, że celowo prowadzi, albo Pan Bóg też nam pozwala na pewne sytuacje i patrzy z wysokiego nieba, jak na tą sytuację my zareagujemy. Czy zbliżymy się do siebie, czy zobojętniemy, czy może zupełnie się oddalimy. Jesteśmy na takim egzaminie na sądzie. Z tego czasu, drodzy braterstwo, jakiś czas temu dzieliłem się z wami na temat społeczności. Mówiłem wtedy między innymi, jak odbudować społeczność. Jakie kroki należy podjąć, abyśmy wszyscy mogli powiedzieć, że społeczność jest prawdziwa, że społeczność nie jest udawana, że po prostu tworzymy normalną rodzinę Bożą. I wskazałem wtedy między innymi na takich 7 zagadnień, które przy takiej odrobinie refleksji nad tym, mogą być takim przyczynkiem do tego, żeby nasze relacje, nasza społeczność mogła się rozwijać, mogła być odbudowywana. I po pierwsze, porozmawiajmy najpierw z Panem Bogiem, zanim porozmawiamy z drugim bratem i siostrą. Gdy mamy problem, gdy widzimy, że nasze więzi gdzieś się gubią, gdy mamy jakieś może różne spojrzenie, że coś nam nie pasuje, gdy mamy jakiś problem w rozwiązaniu, to porozmawiajmy, drodzy braterstwo, najpierw z Panem Bogiem, co On na tą sytuację, zanim zaczniemy rozmawiać z drugim bratem i siostrą. Każda z relacji stanie się lepsza, jeśli częściej zaczniemy o tą sprawę prosić naszego Boga, jakie jest Jego stanowisko, jaka jest Jego wola w danej kwestii. Mówmy, drodzy braterstwo, o swoich frustracjach, o swoich jakichś niezadowoleniach, o swoich przemyśleniach, gdy nie umiemy sobie sami z tym poradzić. I dopiero gdy będziemy mieć może jakiś sygnał, jakąś odpowiedź od Pana Boga, Pan Bóg jest taki, że udziela nam odpowiedzi poprzez różne sytuacje. Czasem to nie musi być tak, że będziemy głos słyszeć, ale okoliczności, które się gdzieś otworzą, będą takim sygnałem, że Pan Bóg daje nam odpowiedź, co zrobić. Wykazujmy też, drodzy braterstwo, po drugie, inicjatywę. Nie ma znaczenia w konflikcie, drodzy braterstwo, na jakiej pozycji jesteśmy. Użyję brzydkiego słowa. Czy jesteśmy agresorem, to nie chodzi o to, że wezmę miecz i będę może walić, czy jakieś inne rzeczy. Ale mogę być agresorem słownym, mogę być agresorem poprzez działanie, poprzez czyn. Czy jestem stroną pokrzywdzoną? Pan Bóg proponuje nam, aby każdy pierwszy krok był wykonany przeze mnie, niezależnie po której stronie stoję, w celu naprawienia relacji. To jest mój obowiązek, to jest obowiązek braterstwa każdego z was, żebyśmy wyciągali pierwszy rękę, pierwszy gest w kierunku naprawienia stosunków. Kiedy stosunki pomiędzy braćmi i siostrami w Chrystusie są napięte, albo czasami nawet zerwane, to podejmijmy te kroki rokowania, tak zwane pokojowe. Ja jestem zwolennikiem, drodzy braterstwo, czasami się nie zgadzam, ale moje stanowisko jest takie, że czas niczego nie leczy. Czas niczego nie leczy, drodzy braterstwo. Jeśli jest choroba, to zdarzają się w naszym, że czas na przykład jakieś coś niegroźnego, ale niektórzy mówią, że ślad jakiś zostawię. Nieraz tak mówimy, dajmy na to czas. Może krótki jakiś jest jeszcze uzasadniony. Ale drodzy braterstwo, po zachodzie słońca, o którym mówi nam Biblia, to już nie ma mowy, żebym był obojętny. A tak nieraz jest. Tak jest bardzo często. Starajmy się też, drodzy braterstwo, rozumieć odczucia drugiej strony. Tak powiem, braterstwo, że bardziej czasami niż ust używajmy naszych uszu. To są organy, które Pan Bóg nam dał. To są narzędzia, które Pan Bóg wyposażył człowieka. I uszy są potrzebne. I usta nasze są potrzebne. Bardzo lubimy nieraz wyprzedzać w naszych dyskusjach, jakieś stanowiska podawać, może nieraz osądy, ale zrozumiejmy odczucia drugiej strony. Zanim zaczniemy, drodzy braterstwo, coś wyjaśniać, jakieś nieporozumienie, najpierw słuchajmy się, co druga strona ma do powiedzenia, jakie są jej odczucia, jakie są jej może propozycje na tą sprawę. Ważne jest to, drodzy braterstwo, żeby też umieć wyznać swoją winę w danym konflikcie. Jeśli naprawdę chcemy, a myślę, że tak jest, że chcemy odbudowywać nasze relacje, to powinienem zacząć od przyznania się do swoich błędów czy grzechu. Zwrócić się też do Pana Boga, by pokazał, jaka część problemu jest po mojej stronie, z mojej winy. Spytać się Go o to i On pomoże. Czy może moje oczekiwania nie są realistyczne i czy nie jestem zbyt przewrażliwiony na szereg spraw. Przyznanie się, drodzy braterstwo, to jest udowodnione i ze wszechmiar znane wszystkim, że jeśli umiemy, mamy tą pokorę przyznawania się do błędów, przyznawania się do tego, że też upadamy, powoduje to, że bardzo świetnie służy procesowi pojednania. Często sposób, w jaki chcemy rozwiązać konflikt, czasem rani bardziej niż pierwotna jego przyczyna. Gdy umiemy się przyznawać, powodujemy, że złość oponenta, złość brata, siostry, taka jeszcze chrześcijańska złość, że to, co jest tam w nim gdzieś, co się gotuje, że spowodowało, że gdzieś nie umie sobie z tym poradzić, powodzi, że to ciśnienie uchodzi i odbiera chęć do dalszej dyskusji, dalszego ataku. Nie używajmy wymówek, nie przerzucajmy winy wzajemnie jeden na drugiego, po prostu umieć przyznać się w tym miejscu, w którym jestem kulawy. Co z mojej strony przyczyniło się do konfliktu. Wezmę na siebie odpowiedzialność za te błędy i poproszę o wybaczenie. Myślę, że to jest bardzo proste. Że to nie jest nic takiego, z czego nie jesteśmy w stanie zrobić użytku. Też mówiłem o tym, że należy atakować problem, a nie osobę. Jeśli na przykład jest to tak jak z grzechem i grzesznikiem, to jest bardzo podobna sytuacja. Jeśli nie można rozwiązać problemu, jeśli będziemy koncentrować się na przypisywaniu winy danemu bracie czy siostrze. Musimy zdecydować się, o co nam chodzi w tym wszystkim. Nigdy też, drodzy braterstwo, to jest też dowiedzione, ciężko, albo przynajmniej bardzo ciężko jest zażegnać konflikt, jeśli używamy ostrych słów, więc dobierajmy je mądrze. Łagodna wypowiedź zawsze jest lepsza od tej złośliwej, od tej, gdy jest pod wpływem emocji, gdy tembr naszego głosu jest podniesiony, gdy zabarwienie wiemy wszystkim, że wszyscy zauważamy, że coś jest już nie tak. W rozwiązywaniu konfliktów, drodzy braterstwo, tak samo ważne jest jak to, co mówimy, ale ważne też jak mówimy. Jeśli powiemy coś w sposób taki podniesiony, można powiedzieć czasami obraźliwy, zostanie to odebrane przez drugą stronę jako wyzwanie do walki, do kontrataku. Agresja słowna nigdy nie rozwiązuje i nie przybliża do końca problemu. Będąc szorstkimi, to nie jesteśmy przekonywujący. Co dotyczy każdej strony konfliktu, niezależnie po której stronie będziemy. Jeśli język jest nie jest łagodny, a jest taki szorstki, agresywny, on nie przybliża i nie powoduje zmiany rozwiązania. Współpracujmy też, drodzy braterstwo, na tyle, na ile to jest możliwe. Pokój, niezależnie jaki on jest, ale ten pokój, który pokój Chrystusowy, pokój, który On nam daje, zawsze ma swoją cenę. Niekiedy ceną jest nasza duma, nasze jakieś podejście, punkt zapatrywania. Innym razem to może być rezygnacja z pewnego sposobu postrzegania. Dla dobra społeczności zróbmy wszystko, by osiągnąć kompromis. Przystosujmy się też do innych i dajmy pierwszeństwo ich potrzebom, a czasami nie własnym. I umieć podkreślać wagę pojednania, a nie rozwiązania problemu. Nie jest, drodzy braterstwo, realnym, że wszyscy będziemy w każdej kwestii zgodni. Tak nie jest. Po prostu jesteśmy ludźmi. I mamy to przez szereg lat już chyba udowodnione i przekonane, że gdy przychodzi nam dokonywać wyboru, gdy mamy pomysł na jakieś działanie, to w naszych głowach są różne koncepcje. I nawet nieraz, gdy przez głosowanie coś ustalimy, to i tak dalej w naszych głowach jest coś tak, że to można było zrobić inaczej, że może moja myśl była lepsza, ale większość braterstwa uznała, że będzie tak lepiej, więc przyznaję rację, że po prostu ustępuje i robimy wspólnie dalej dzieło. Apostoł Święty Paweł napisał do nas w liście do Rzymian takie ciekawe słowa, że jeśli można, o ile to od was zależy. O ile można, jeśli można, o ile to, a powiedzmy tak, od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Apostoł Święty Paweł mówi, że ze wszystkimi ludźmi, a cóż dopiero, drodzy braterstwo, mieć pokój z braterstwem w Chrystusie. Jeśli to od nas zależy, a za nas, drodzy braterstwo, nikt pewnych rzeczy nie zrobi. To nie jest tak, że ktoś spowoduje, nie wiem, że będę kochał kogoś, że będę miał lepsze relacje. Jeśli to ode mnie zależy, a to ode mnie tak naprawdę zależy, jaki mam stosunek, nawet jeśli coś sprawia, że z czymś się nie zgadzam, to miejmy ten pokój. Pokój z braterstwem, pokój ze wszystkimi ludźmi, pokój ze wszystkimi ludźmi, którzy są wokół nas. Mamy, drodzy braterstwo, też obowiązek chronić swój zbór. Mamy obowiązek chronić swój zbór. Jeśli należymy do rodziny Bożej, należymy do Kościoła Chrystusowego, to mówimy, że tworzymy społeczność. To naszym obowiązkiem, kochani, każdego z osobna i wspólnie razem jest chronić jedność takiej wspólnoty zboru, w jakiej przebywamy. To na nas indywidualnie, każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za jedność i jakość zboru. Odpowiedzialność jest też wtedy, gdy możemy coś w tej sprawie zrobić, a nie zrobimy. I takich szereg cytatów z Pisma Świętego, z przypowieści Salomonowych. Nie zbraniaj się czynić dobrze potrzebującymi, jeżeli to leży w Twojej mocy. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy. Prześledźmy tak swoje życie, swoje możliwości. Czy wzbraniam się, czy się nie wzbraniam? Z listu do Galacjan. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. I przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Taka sugestia związana też z obietnicą, taką bogatą obietnicą. Czynić dobrze nie ustawajmy, bowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Pan Bóg przygotował bardzo wiele rzeczy, że będziemy rządź i nie będziemy znużeni, rządź z tego poletka Bożego. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bać się, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Powiem, braterstwo, czasem nawet nie musi być gest wykonania czegoś złego, ale powstrzymania się od dobrego uczynku może być takim, że oddajemy komuś złem. Tak ja sobie to cytuję i tłumaczę. Że powstrzymanie się od dobrego uczynku tam, gdzie mogę to zrobić, ale mam jakąś przyczynę swoją własną, że tego nie robię, to mogę odbierać, że oddaję złem, bo mogę w tym momencie zrobić coś dobrego. Święty Jakub mówi, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Grzech to jest takie coś, że Panu Bogu się nigdy nie podoba. Kto umie dobrze czynić? Drodzy braterzy, jakbym tak każdego z was zapytał, czy umiecie dobrze czynić, czy ja umiem dobrze czynić? Pewnie szereg rzeczy, każdy powie, że znajdę w swoim życiu takie poletko dla siebie, w którym umiem dobrze czynić. Czy czynię wtedy też dobrze zawsze? Odpowiadajmy. Czy czasami zachowawczą jakąś postawę przyjmę? Rozpoczynamy nowy rozdział w naszym duchowym życiu, drodzy braterstwo. W życiu zboru. I nie tylko myślę, że zboru, bo to się przekłada też na nasze codzienne życie, na nasze życie poza społecznością, w relacjach i ogólnopolskich, i światowych, i myślę, że międzychrześcijańskich. Pamiętajmy na przestrogę naszego Pana Jezusa z Ewangelii, z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. To są słowa, które bardzo często, drodzy braterstwo, przypominamy je sobie w różnych takich sytuacjach, gdzie jest jakiś konflikt, że brat ma coś przeciwko bratu. A ja wam powiadam, że każdy, bez wyjątku, Pan Jezus mówi, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Piękna rada naszego Pana Jezusa Chrystusa. Piękna rada w sytuacji, gdy serce nasze chce coś uczynić dobrego dla Jezusa Chrystusa. To może być poprzez czyn dla braci, dla sióstr, bo Pan Jezus tak potem mówi, że jeśli cośkolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, to mnie to uczyniliście. Ale Pan Jezus mówi, że jeżeli nawet to chcesz uczynić, a wiesz, że tam masz jakąś sprawę niezałatwioną, że tam twój brat, twoja siostra ma coś przeciwko tobie, że coś może nabroiłeś, wyrzekłeś jakieś słowo, dokonałeś jakiegoś gestu, czynu, zostaw ten swój dar. Idź, pojednaj się swoim bratem, a dopiero potem złóż dla mnie dar. potem idź odwiedź brata, siostrę, z którym chcesz na przykład dobry uczynek zrobić, ale najpierw idź załatw swoją sprawę. Odpowiedz sobie, Adamie, mogę tak do siebie powiedzieć, czy składasz czasem dar swój ze świadomością, że mój brat, moja siostra ma coś przeciwko mnie? Czy idę właśnie według tej rady najpierw pojednać się, dokończyć i dopiero później dokończyć składania daru? Czy masz, bracie, siostro, takie dylematy, gdy składasz swój dar, czy tylko o sobie wtedy myślę, aby mi Bóg w życiu błogosławił? Z jaką świadomością wypowiadam słowa modlitwy pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Odpuść moje winy, jak ja odpuszczam. Myślę, że, drodzy braterstwo, jest prostych słów bardzo wiele w Piśmie Świętym zanotowanych. One są bardzo proste w spisie, ale czasem wydaje mi się, że bardzo trudne do wykonania. Bo one coś naruszają we mnie. One coś naruszają, jakieś moje ego trochę. Czasami muszę trochę pokory wykazać, żeby pójść i pojednać się ze swoim bratem. Przynajmniej taką próbę poczynić. Muszę być też realistycznym w swoich oczekiwaniach. Łatwo jest, drodzy braterstwo, się zniechęcić, widząc, że społeczność, w której jestem członkiem, społeczność zboru, odbiega od ideału biblijnego. Myślę, że każdy z nas tak powie, że marzyłby mu się inny zbór, inne relacje, które będą występowały. Jednak mimo niedoskonałości, jakie dostrzegamy, powinniśmy żarliwie kochać taką społeczność, taki zbór. Nawet gdy czujemy się, że jesteśmy zawiedzeni, gdy dostajemy zawodu od innych współbraci, nie powinno to być powodem wymówki do tego, żeby zerwać społeczność. Są naszą rodziną w Chrystusie Jezusie i nie możemy im po prostu powiedzieć: odchodzę, dziękuję za społeczność. To nie jest chrześcijańskie, to nie jest Boże, to nie jest myśl Jezusa Chrystusa. To Bóg tak umieścił członki w swoim ciele. Musimy pamiętać, że Kościół Boży, Kościół Chrystusowy zawsze na przestrzeni całych wieków składał się z ludzi i prawdziwych grzeszników. Nikt nie był doskonały. Ludzi o różnych temperamentach, wychowanych w różnych środowiskach, kulturach. Każdy z nas jest w inny sposób niedoskonały i będąc grzesznikami często ranimy jeden drugiego. Jednak opuszczenie społeczności zborowej do niczego braterstwo nie prowadzi. Lepiej jest w niej pozostać i wspólnie dany problem rozwiązywać. Nasza społeczność nie musi być doskonała. Wolelibyśmy, żeby tak było. Marzy się nam to, żeby była doskonała, ale wiemy, że dopóki jesteśmy tu z tej strony, ona nigdy nie będzie doskonała, bo my jesteśmy niedoskonali. I niedoskonali nie stworzymy niczego doskonałego. Tam, poza wtórą zasłoną, tak możemy powiedzieć, będzie wszystko doskonałe. Ale zróbmy wszystko, żeby pokochać w takim stanie, w jakim ona jest. Wszyscy jesteśmy niedoskonali i wszyscy, drodzy braterstwo, potrzebujemy Bożej łaski, Bożego zmiłowania. Raczej, drodzy braterstwo, też wspierajmy niż krytykujmy. Pan Bóg, myślę, że nie kocha się w tym, że będziemy dużo krytyki wykazywali i porównywali i osądzali względem innych. Nie do nas należy sąd. To nie inni członkowie zboru, niezależnie od tego, jak bardzo się z nimi nie zgadzamy, są naszymi prawdziwymi wrogami w walce o Królestwo Boże. Nie marnujmy czasu na porównywanie lub krytykowanie innych wierzących, braci i sióstr, ale wykorzystajmy go, aby budować jedność naszej społeczności zborowej i całego ludu Bożego. Krytyką braterstwo dużo nie zwołujemy. W zasadzie nic nie zwołujemy. Ale gdy będziemy się wspierać, gdy będziemy ręce podnosić, gdy będziemy w duchu braterskiej miłości wskazywać, że coś mi nie dostaje, umieć się przyznać do tego. Musimy też, drodzy braterstwo, umieć zgadzać się na niesłuchanie plotek. Jeśli chcemy chronić naszą społeczność zborową, chronić w ogóle naszą społeczność chrześcijańską, nie powinniśmy nie tylko rozsiewać plotek, ale również ich nie słuchać. Słuchanie plotek czyni nas współwinnymi przewinienia. Tak mówi w przypowieściach Salomonowych w 20 rozdziale wielki człowiek tamtego okresu. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicy. Więc nie zadawaj się z plotkarzem. tych, którzy rozsiewają plotki. Myślę, że to też jest taka domena ułomności starego człowieka, że lubujemy się nieraz w tym, żeby te złe rzeczy bardzo szybko gdzieś sprzedać na zewnątrz. Taką osobę należy w miłości Bożej napominać, by tego zaprzestała, bo to jest szkodliwe. Osoba, która też lubi czegoś takiego słuchać, żeby umiała powiedzieć: bracie, siostro, dziękuję, ale proszę mi o tym więcej nie mówić. Wspierać powinniśmy też umieć sługi zborowe, naszych braci starszych, którzy są w naszych zborach. I powiem, braterstwu, że nie ma idealnych ani przywódców, nie ma idealnych braci starszych, pasterzy, nauczycieli. Wszyscy jesteśmy też, jeśli tworzymy społeczność, za to, jakich mamy sług zborowych. Szanujmy więc, drodzy braterstwo, tych, którzy służą nam jako nauczyciele, jako pasterze. Chronimy przez to też społeczność naszą. Jeśli będziemy mieli wzajemny szacunek do siebie nawzajem, to Pan Bóg będzie też nam i w takiej sytuacji błogosławił. Bóg błogosławi społeczności, które żyją w jedności. I na koniec, braterstwo, powiem w ten sposób, że marzy mi się taka chwila. Marzy mi się tak, że nie będę słyszał z ust młodych, że wyjadą do innego zboru, gdzie jest więcej ciszy, gdzie jest więcej spokoju, gdzie jest więcej zrozumienia społeczności. Chociaż podejrzewam, że wszędzie mogą też występować problemy i trudności. Ale takie głosy, braterstwo, są czasem taką refleksją, co można zrobić. Dlaczego takie głosy się pojawiają? Bóg wciąż daje czas, abyśmy się zreflektowali, w jakim kierunku zmierzamy. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, twierdzimy, że jesteśmy Bożymi szafarzami. Tak z przypowieści wynika. Pan Bóg powierzył nam pewne swoje bogactwa. I Pan Bóg też nas rozliczy zgodnie z tym, co czytamy, z usługi naszego szafarstwa. Tydzień temu, drodzy braterstwo, został przyłowany fragment, że starsi i izraelscy płakali, pamiętając wcześniejszy dom Boży. Pamiętajmy na słowa psalmu 127, pieśń pielgrzymek Salomonowa. Bardzo piękne słowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Prośmy, drodzy braterstwo, naszego dobrego Boga, aby zbudował nam dom, aby Pan strzegł naszego miasta, aby Pan strzegł naszego wejścia i wyjścia, ażeby dawał nam zawsze dobre wybory, ażebyśmy umieli sobie wzajemnie zawsze prosto spojrzeć w oczy i powiedzieć: szczerze, kocham Cię, bracie, siostro, jesteś mi bliska, ufam Tobie, jesteś mi pomocą na drodze mojej. I drodzy braterstwo, niech tych kilka słów, które dzisiaj wspólnie wypowiedziałem, będzie taką refleksją na przyszłość w naszym życiu zborowym i pozazborowym. Niech ta pieśń, którą nie tak dawno odkryłem, która mówi o ciszy, ucisz mnie, Panie, czasem zupełnie mnie ścisz, niech powoduje to, że ten nasz słuch będzie wyostrzony na mojego brata, siostrę, żeby umiał wychwytywać więcej dobrych rzeczy, które z boku gdzieś do nas dolatują, a jak najmniej może tych złych, które psują naszą społeczność, którą psują nasze relacje. Amen.